Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę, nie, lecz będę żył, bo okazał swą moc. Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejść. Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska. Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku. Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc. Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejść. Zbliżmy się do ołtarza, bo oddajmy cześć.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Msza Święta, na której się gromadzimy, jest najpiękniejszą modlitwą wspólnoty Kościoła. I każdy z nas podczas niej tworzy prawdziwe jedno serce i jedną duszę, podobnie jak czynili to pierwsi uczniowie Chrystusa. To wszystko dzieje się za sprawą Ducha Świętego i tę jedność tworzy Duch Święty, o czym usłyszymy w dzisiejszym Słowie Bożym. Niech ta Eucharystia, która nas gromadzi, rzeczywiście stworzy z nas żywą wspólnotę miłości. Msza Święta obecna sprawowana jest w następujących intencjach. Ksiądz Krzysztof, ksiądz gość modli się w pewnej Bogu wiadomej intencji. Ksiądz Andrzej poleca Bożemu Miłosierdziu duszę świętej pamięci Wincentego i Wiktorii Walencik. Natomiast ja modlę się w intencji grupy modlitwy wstawienniczej świętego Łukasza, tych wszystkich intencji, które ta grupa omadla i też w intencji każdego z was. To, co macie w sercu, co chcecie oddać Panu Bogu, to, o co chcecie Go teraz prosić, teraz Jemu polecam. Niech ta ofiara, ta Eucharystia będzie miła Bogu i prośmy o to, ale abyśmy mogli ją godnie sprawować, abyśmy mogli zaczerpnąć z tych owoców w tygodniu miłosierdzia, który trwa. Najpierw okażmy podstawowy gest miłosierdzia, jakim jest wybaczenie. Więc teraz wybacz z serca, aktem woli, tym osobom, które cię zraniły, kiedykolwiek. Czy było to dawno, czy było to dzisiaj. A teraz stań w pokorze przed Bogiem, uznając, że nie jesteś lepszy. I że jesteś grzeszny, jesteśmy wszyscy grzeszni. I prośmy teraz Pana o miłosierdzie.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabas, to znaczy syn pocieszenia, Lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadł, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów. Oto Słowo Boże.
Świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do Nikodema: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. W odpowiedzi rzekł do niego Nikodem: Jakżeż to się może stać? Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Oto słowo Pańskie.
Zaprośmy teraz Ducha Świętego do naszych serc i umysłów. Tak osobiście to uczyńmy. Duchu Święty, stajemy przed Tobą jako wspólnota zgromadzona wokół ołtarza Chrystusowego i chcemy czerpać ze stołu Słowa, Słowa, które nam dajesz i które jest Słowem życia. Prosimy Cię, oświeć nasze serca i umysły, abyśmy żadnego ziarna tego Słowa nie zmarnowali, aby każde z tych ziaren wydało właściwy owoc we właściwym czasie. Maryjo, która jesteś naszą matką i królową, która jesteś niewiastą obleczoną w słońce i miażdżysz głowę węża, prosimy Cię, chroń nas od wszelkich złych duchów, od wszelkiego zła, które chciałoby zakłócić przekaz tego słowa, aby wszystko do nas dotarło i aby wszystko zostało zrealizowane. Maryjo, strzeż nas i chroń. Usiądźmy sobie teraz. Ewangelia dzisiejsza mówi nam, to doskonałe wydarzenie, pewne wydarzenie, które doskonale znamy, a które miało miejsce nocą. Nikodem, jeden z członków Sanhedrynu, tej najwyższej rady, która miała głos decydujący w sprawach wiary i była odpowiedzialna za przekaz wiary w Izraelu, przyszedł nocą do Jezusa, ponieważ fascynowała go jego nauka, ponieważ Jezus głosił słowo z Ducha Świętego, a człowiek, który szuka prawdy, fascynuje się, kiedy słucha Słowa Bożego. To jest, może zauważyliście taką niesamowitą rzecz, bo są dwa rodzaje ludzi. Są tacy ludzie, którzy mają prawdę już swojego życia i tylko szukają potwierdzenia i szukają słuchaczy. I są tacy ludzie, którzy szukają prawdy. I takim to człowiekiem był Nikodem. On umiał słuchać. Umiał zadawać pytania, umiał słuchać i fascynowało go Jezus i fascynowało go to, co mówi. I przyszedł do Jezusa nocą i usłyszał takie słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szumie go słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Co to znaczy powtórnie się narodzić? Na pewno słyszeliśmy mnóstwo kazań na ten temat. Na pewno różne rzeczy, metafory były rozwijane. Ale kochani, są pewne rzeczy, że się sprawdza, czy coś działa, czy nie działa, nie? Albo się powtórnie narodziłem, albo się nie narodziłem powtórnie. Nie można powiedzieć, że się trochę narodziłem, czy się trochę nie narodziłem. Tak jakby można na przykład było powiedzieć, czy jestem trochę w ciąży. No nie, no albo jestem, albo nie jestem. Tak samo albo się narodziłem powtórnie, albo się powtórnie nie narodziłem. I teraz właśnie, o co tu chodzi? Ja taką metaforę użyję, takiego porównania. Pamiętam dawno temu, bo ja już skończyłem szkołę bardzo dawno temu, podstawową, i obserwowaliśmy, jak gąsienica najpierw wcina te liście, potem ta gąsienica się owija w taki kokon i potem czekaliśmy, aż obserwowaliśmy, jak z tej gąsienicy powstanie przepiękny, kolorowy motyl. Moi drodzy, mamy dwie rzeczywistości. Ta sama gąsienica. Na początku ona rośnie i przede wszystkim, po pierwsze, wcale nie jest ładna z wyglądu. Wręcz przeciwnie. Po drugie, ma tylko jedno zadanie. Jeść, konsumować. I nic ją więcej nie interesuje. A w pewnym momencie następuje transformacja. I to coś, co wyglądało brzydko, nagle staje się przepięknym motylem i już potem jego życie jest totalnie inne. Ten motyl długo nie żyje, ale jest piękny. Ma zupełnie nowe możliwości, bo potrafi latać, potrafi przemieszczać się i jakość życia jest zupełnie inna. Moi drodzy, i wiadomo, no, każdy z nas rodzi się na tym świecie, w świecie materialnym. W obecnej kulturze, w obecnej cywilizacji, w której żyjemy, widzimy, że główny nurt przekazu medialnego i naszych oczekiwań to jest konsumpcja. Aby jak najwięcej mieć, aby osiągnąć pewien standard, aby być człowiekiem na poziomie, być może najwyższym. I cały czas konsumpcja. Świat non-stop daje nam tysiące różnych pokus konsumpcji. Żeby mieć piękny dom, mieć piękny samochód, pojechać na wycieczkę w dalekie kraje, zobaczyć, doświadczyć pewnych rzeczy, mieć różne rzeczy na bardzo wysokim poziomie. I teraz widzimy, że jesteśmy non-stop bombardowani właśnie tego typu przekazem, szczególnie przez media, przez reklamy. I to jest, kochani, ten poziom pierwszy. To jest to pierwsze narodzenie. Ale jest, kochani, powtórne narodzenie. Narodzenie z ducha, które dokonuje się, moi drodzy, w momencie Chrztu Świętego. To w tym momencie, wiemy, tak naucza nas Kościół, my przechodzimy te transformacje, ale niestety możemy być pięknym motylem, który dalej jest gąsienicą. Czyli mamy tę łaskę, ale kiedy my w to nie wchodzimy i nie pozwalamy Duchowi Świętemu, aby w nas ten proces zrealizował, żeby to zaczęło się dziać, no to niestety żyjemy na innym poziomie niż do tego, do którego jesteśmy stworzeni. Wyobraźmy sobie pięknego orła, pięknego ptaka, który wychowuje się wśród kurcząt. Powiedzmy, jajko orła podrzucono kwoce. Kwoka wysiedziała to jajko i wśród innych jajek to było. No i okazało się, że co, że są kurczęta i jest jedno, które się wyróżnia od innych. Ma niesamowite możliwości, ale ono nie widzi tego, że kwoka nie lata, jego koledzy, rodzeństwo nie lata, więc co? Więc on, będąc orłem, zachowuje się jak kurczak. Jest stworzony do czegoś innego, a co innego robi i co innego czyni. I dlatego Jezus mówi nam jasno, że istnieje coś takiego jak narodzenie z ducha. My się, kochani, w Chrzcie Świętym rodzimy z ducha, ale być może jesteśmy tak jak te kurczaki. Nie, widzimy tylko jedzenie i nic was więcej nie interesuje. Jesteśmy otwarci na konsumpcję, na to, by mieć, by zaspokajać swoje własne potrzeby i widzieć tylko siebie i być ciągle niezadowolonym. I teraz później dalszy ciąg tego dialogu znamy. Po czym poznajemy, że narodziliśmy się z ducha? Kochani, narodzenie z ducha powoduje zmianę naszej mentalności i sposobu myślenia. To znaczy, człowiek, który narodził się z ducha, myśli inaczej i co innego dla niego ma wartość. I widzimy przykład w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Co się dzieje? Dzieje apostolskie mówią nam w 4 rozdziale, że jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Czyli widzimy, Duch Święty sprowadził, że wszyscy mieli jedne pragnienia. Myśleli tak samo i tego samego pragnęli. Pragnęli Jezusa, pragnęli się z Nim spotkać. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Czyli zobaczmy, Duch Święty dał im wolność od posiadania, żeby mieć coś swojego. Mój drodzy, każdy z nas chce mieć pewne rzeczy na wyłączność, żeby mieć swoje, to jest moje i koniec, i tego nie ruszaj. I to mi daje poczucie bezpieczeństwa. I to mi daje wolność. Bo ja muszę mieć coś tam swojego. A Duch Święty mówi, wcale nie. A więc widzimy, tutaj nastąpił pewien przeskok. Później co dalej się działo? Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana, a wszyscy mieli wielką łaskę. Czyli działy się wielkie rzeczy. Ci ludzie namacalnie doświadczali działania Ducha Świętego. Poza tym Duch Święty dawał im te dary, które są w katalogu. Darów Ducha Świętego. Po czym poznać? Owocem zaś Ducha jest łagodność, cierpliwość, opanowanie, pokój serca, radość. To wszystko daje Duch Święty. Radość, pokój serca, opanowanie, cierpliwość, łagodność. Tutaj widzimy wolność od chęci posiadania, żeby mieć jak najwięcej. Bo to tak naprawdę, kochani, jest ciężarem. Nam się wydaje, że jeżeli coś mamy, to my jesteśmy panami, wchodzimy na jakiś wyższy poziom, powiedzmy. Nic podobnego. Prosty przykład. Ludzie pracowali długo, 20 czy 30 lat doszczędzali i kupili sobie gdzieś tam stary domek na jakimś wzgórzu, piękne miejsce oczywiście, cudowne, wspaniałe, 30 kilometrów od domu. No i co? Fascynujące, tak. Ale każdy wolny czas już nie spędzali gdzie indziej, tylko tam. Martwili się cały czas, czy ktoś się nie włamał, czy ktoś nie spalił, czy ktoś czegoś nie ukradł. I zauważmy, gdyby tego nie kupili, mogliby co roku gdzie indziej spędzać wolny czas, byliby otwarci, byliby wolni, nie musieliby się martwić. A tak to co? Stali się niewolnikami tego miejsca i stali się niewolnikami zmartwień i trosk doczesnych. I im więcej posiadamy rzeczy, tym bardziej jesteśmy niewolnikami tych rzeczy. Już mówiłem kiedyś taki przykład, nie? Tak naprawdę ktoś tam sobie kupił psa i mówi, no pies teraz ma pana, nie? Odwrotnie jest. To ja jestem niewolnikiem tego psa, bo muszę wstać, muszę go wyprowadzić, muszę dać mu jeść. To jest odwrotnie. To pies ma niewolnika. Zauważmy. I teraz widzimy, Duch Święty daje nam tę łaskę, że widzimy rzeczy w prawdzie, czyli że to wszystko, co posiadamy na ziemi, jest przemijające i kiedyś się tego pozbędziemy. Czyli jeszcze inaczej. Chrześcijaństwo to, kochani, umiejętność tracenia czegoś. Umieć coś stracić. I to jest bardzo trudne. Zauważmy, coś stracimy, ktoś nam coś ukradnie, depresja, dramat, tragedia. Ale, kochani, my tego nie unikniemy. Wcześniej czy później to wszystko nas zawiedzie. Teraz powiedzmy jest tak, że no powiedzmy mamy jakiś status materialny, jest wszystko fajnie. No ale powiedzmy za 10 czy 15 lat zachorujemy na raka i co wtedy? Wszystkie te oszczędności, które zgromadziliśmy w ciągu życia, wydamy na leki i co? I nie zostanie nam nic. Wszystko nam zabiorą. Zauważmy, w czym masz poczucie bezpieczeństwa. Co ci daje stabilność w życiu? Czy znajomości, które posiadasz? Czy środki na koncie, które masz? To jest ułuda, to jest tylko i wyłącznie złudzenie. Duch Święty, otwierając nas na prawdę, pokazuje nam, że nie tu, że to wszystko musimy zostawić, i że jedyna nasza nadzieja jest w Panu, jest w Bogu Ojcu, który Cię do końca umiłował i który Cię stworzył, który Cię wymyślił już przed założeniem świata. Kochani, my nie jesteśmy z tego świata, nasz początek nie jest tu. My jesteśmy przed wiekami, jeszcze zanim świat powstał. Stworzeni przez Boga, w Jego umyśle, On nas już pragnął i nas wymyślił. I w swoim niesamowitym, odwiecznym planie zaplanował nasze życie akurat w wieku 20, 21. To On to wymyślił. On nas ukochał i powołał nas do wiecznej szczęśliwości z Nim. A tu na ziemi jesteśmy tylko i wyłącznie na chwilę. Po to, by Go poznać, by w Niego uwierzyć. By Duch Święty mógł dokonać w nas niesamowitej przemiany, abyśmy już tu na ziemi żyli niebem. Kochani, bo tak naprawdę sobie tak często myślimy, no dobrze, teraz jestem na ziemi, ale w niebie będę później. Ty niebo możesz mieć w sobie. My jako jedyne istoty jesteśmy stworzeni do życia w dwóch równoległych światach. W świecie doczesnym, tym normalnym, naszym zwyczajnym świecie i w tym świecie ducha, w niebie. To jest niesamowite. I często bywa tak, że my ten drugi świat zupełnie zaniedbujemy i cały czas jesteśmy przywiązani do tego świata materialnego. I myślimy cały czas po ludzku. Mamy swoje schematy myślenia, mamy swój system działania, żeby postawić na swoim, żeby wyszło na moje. A Pan Bóg mówi nie tak. Jeżeli narodzisz się z ducha, to zakwestionujesz swoje racje, swój sposób bycia, swoje myślenie i pozwolisz prowadzić się Duchowi Świętemu. On cię będzie prowadził. On da ci taką łaskę, że będziesz rozpoznawał Bożą wolę. Bo moi drodzy, Bóg każdemu z nas dał jedyne i niepowtarzalne zadanie. Jeżeli czujesz się niepotrzebny, jeżeli czujesz, że twoje życie jest zmarnowane i bez sensu, czujesz się niekochany i cały czas szukasz tej miłości i coś ci cały czas w tobie gdzieś tam mówi, że jestem do niczego, jestem beznadziejny, życie nie ma sensu, to nie jest od Boga. Bo Bóg cię umiłował do końca. Bóg się tobą zachwyca. Jest bardzo blisko ciebie. I pragnie tylko jednego, byś pozwolił mu się kochać. A kiedy pozwolisz i zrobisz to, co on powie, czyli będziesz postępował według tego, co powie Pan Bóg, to wtedy rozeznasz, Duch Święty da ci poznać twoje zadanie w tym życiu. On cię pokieruje, co masz robić. I oznaką tego, że jesteś na właściwej drodze, będzie pokój serca i radość życia. Nie będziesz niczego się bał. Ktoś kiedyś zadał pytanie, po co jest chrześcijaństwo? Co mi daje wiara? I usłyszeć możemy w mediach, no tak, no wiara daje mi to, że muszę pościć w piątek, że muszę, prawda, chodzić w niedzielę do kościoła, że nie wolno mi tego, nie wolno mi tamtego, nie wolno mi kraść, nie wolno mi czegoś, nie wolno mi czegoś. To nie jest prawda. Kochani, chrześcijaństwo to życie bez lęku przed śmiercią. Życie w całkowitej wolności, radości i bez lęku przed śmiercią. Pytanie, czy ktoś może powiedzieć, no dobrze, no ale przecież jeżeli ja tak będę robił, to będę nieodpowiedzialny. Jak można sobie tak żyć? Otóż, moi drodzy, to nie jest wytworzenie w sobie pewnego stanu, że nic mnie nie obchodzi, nic się nie przejmuje, bo i tak jakoś to będzie. Nie. Duch Święty może we mnie to zrobić. Kiedy ja pozwolę Duchowi Świętemu, aby On we mnie uaktywnił ten program, tego nowego narodzenia z Ducha, to wtedy On sam to uczyni. Ten pokój nie jest pokojem naturalnym, tylko ponadnaturalnym. To nie jest stan równowagi emocjonalnej, czy jakiegoś stan zawieszenia odpowiedzialności, czy być może zawieszenia krytycznego spojrzenia na świat. Nie. To jest coś zupełnie ponad psychiką. To jest ponad wszelkimi rzeczami, które można w jakiś tam sposób określić medycznie czy psychologicznie. To jest, kochani, łaska. To jest pokój, który czuje na przykład dziecko małe, kiedy jest przytulone do mamy, kiedy mama go przytula do siebie. Tego się nie da wyrazić. Dotyku miłości. Nie można tego zdefiniować czy wyrazić w równaniu matematycznym czy jakimś tam innym. To jest, kochani, życie w objęciach Ojca, kochanego tatusia, który przez Ducha Świętego daje ci tę łaskę. Pismo Święte mówi wyraźnie, Duch Święty w naszych sercach woła Abba Ojcze. Kiedy nie umiemy się modlić, kiedy mamy problemy z wejściem w relację z Ojcem, wtedy możemy prosić Ducha Świętego i On nam tę łaskę daje. I to jest to narodzenie się z Ducha. Narodzić się z Ducha to znaczy prosić Pana, aby uaktywnił w nas to, co powiedział, to, co obiecał, to, co daje Duch Święty. Widzimy przykład, mamy jasny. Jasny przykład. Ludzie po prostu nie przejmowali się tym, czy coś mają, czy coś nie mają. Nawet Józef Barnabas, był taki Józef Barnabas, jakiś lewita z Cypru. Sprzedał ziemię i dał apostołom, przestało go to cieszyć. I ktoś by powiedział, ale głupi. Co on zrobił? Jak mógł coś takiego zrobić? Jak on w ogóle mógł coś takiego zrobić, nie? On doświadczył prawdziwej wolności i gwarantuję wam, że na pewno nie umarł w biedzie. Na pewno nie. Na pewno Pan Bóg się o niego zatroszczył. I tu właśnie, kochani, o to chodzi. Chrześcijaństwo to jest ta łaska, którą daje nam Pan Bóg. I o tym mówią nam apostołowie, o tym mówią nam święci. że to nie ja się muszę troszczyć, ale Bóg się troszczy o mnie. I dlatego Jezus polecił świętej Faustynie na tym obrazie, na obrazie Jezu, tym miłosierdzia, napisać: Jezu, ufam Tobie. Jeszcze jedna rzecz, nie wiem, czy wiecie, myślę, że warto to powiedzieć. Bardzo znany obraz, Jezu, ufam Tobie, jest bardzo bliski naszemu sercu, ponieważ jest polski, no bo akurat święta siostra Faustyna widziała Jezusa i który kazał jej namalować ten obraz. On jest nam bliski, bo my się do niego modlimy. Ale na przykład w Niemczech śmieją się z niego. Mówią: a siostra Faustyna to taka wieśniaczka, to wy sobie możecie, Polacy, możecie sobie tam wierzyć w nią, ale my tego nie potrzebujemy, bo my wszyscy jesteśmy zbawieni. Jezus powiedział wyraźnie świętej Faustynie, że jego serce bardzo boli z powodu utraty dusz. Ale w Niemczech mówią nie. W Niemczech mówią: wszyscy są zbawieni. My nie potrzebujemy się spowiadać, my nie potrzebujemy nic. To jest wpływ protestantyzmu. Jeszcze jedna rzecz, kochani. Pamiętacie, nie wiem, czy to było rok, czy dwa lata temu, bo ten czas tak szybko biegnie, na konkursie Eurowizji słynny skandal. Nie wiem, czy to pan, czy pani Conchita Wurst. Ktoś może powiedzieć, dlaczego tak się stało, o co tu w tym wszystkim chodziło. Rzeczywiście był to skandal międzynarodowy, wywołany specjalnie. Bo jeżeli jest skandal, to wtedy setki milionów ludzi po prostu widzi to. I to, kochani, miało ten cel. A cel był przerażający. Ta osoba, ten człowiek, ma rysy Jezusa z obrazu miłosierdzia, tego, który jest w Krakowie, który był malowany przez Chyłę na polecenie ojca Józefa Andrasza. Ten najbardziej znany obraz miłosierdzia. I tu chodziło o to, żeby u tych ludzi, którzy to widzieli, powstała pewna konotacja. Jezus powiedział wyraźnie: dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. To są słowa Jezusa. I teraz my ten obraz znamy, ale są miliony ludzi, setki milionów ludzi na świecie, którzy tego obrazu nie znają. I teraz jeżeli ktoś zobaczy ten obraz, a widział wcześniej tą osobę, tego pana, to wtedy w jego sercu będzie wątpliwość, czy rzeczywiście zaufać. Bo gdzieś tam na poziomie podświadomości, kiedy zobaczyło się ten obraz, powstaną takie dwa skojarzenia. Pierwsze, że werdykt był niesprawiedliwy, ponieważ jury wbrew wszystkiemu, wbrew wszelkim regułom sprawiło, że ta osoba wygrała Eurowizję. I po drugie, że ta osoba ma problemy z własną tożsamością. Zauważmy, o co chodzi. Jezus nakazał pod tym obrazem napisać: Jezu, ufam Tobie. O co chodzi? By zaufać. A cały ten przekaz, to wszystko, co jest wokół tego wydarzenia, miało ten jeden cel, aby wzbudzić wątpliwość, aby nie było tego zaufania. Widzimy, kochani, jaka jest wielka walka o to. Żyjemy w niesamowitym czasie, w czasie, kiedy jest konfrontacja, już doświadczamy tej konfrontacji między Kościołem i antykościołem, między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Karol Wojtyła w roku 1976 na Kongresie Eucharystycznym w Stanach Zjednoczonych w Filadelfii powiedział to wyraźnie, że stoimy w obliczu takiej konfrontacji. I widzimy, co się dzieje, chociażby ostatnio, w niedzielę ostatnią, prowokacja feministek w Kościele Świętej Anny w Warszawie. Wyszły z kościoła, kiedy biskupi przeczytali list o ochronie życia, znaczy się przeczytano list biskupów o ochronie życia i od razu znalazł się tam reporter Gazety Wyborczej i zdjęcia i wszystko zostało zarejestrowane. Widzimy, prowokacja. Cały czas jest walka, kochani. Cały czas ta walka jest. I teraz, aby wytrwać, aby nie dać się zwieść, kochani, my musimy się narodzić z ducha. My musimy prosić Ducha Świętego o to, by dokonał w nas tego, byśmy zaczęli żyć Jego logiką. Byśmy weszli w Jego myślenie, a tak naprawdę, żeby On nami kierował. Byśmy się nie dali zwieść. Byśmy nie poszli w materializm, bo zauważmy, no wracając do tej analogii, o której mówiłem, no gąsienica nie widzi nic, tylko jedzenie. A motyl wzbija się w górę i widzi więcej. Ma zupełnie inną perspektywę życia. I kochani, tego nam potrzeba. I dzisiaj w czasie tej adoracji będziemy się o to modlić. Byśmy się na nowo narodzili z Ducha. By to, co Jezus powiedział i obiecał Nikodemowi, stało się tu i teraz dzisiaj. Dlatego, kochani, zapraszam was, abyście zostali. Na pewno wiele osób przyjeżdża co miesiąc na to nasze spotkanie, ale być może są też takie osoby, które są tu przypadkowo, bo są w sanatorium, czy przypadkowo są w Krynicy i przyszły sobie na mszę świętą. Warto zostać. Po mszy świętej będzie adoracja Najświętszego Sakramentu i warto nawet zrezygnować z kolacji, czy przełożyć jakieś spotkanie na inny termin, aby doświadczyć tej modlitwy, tej mocy. Bo kochani, to co Bóg zapowiada, On to realizuje. To nie jest tak, że to są jakieś analogie, że to są jakieś metafory. Nie. To jest obietnica dla ciebie, skoro tu dzisiaj jesteś. To możesz narodzić się z Ducha, jeżeli tylko będziesz chciał. I Jezus może tego dokonać. Dziękujemy Ci, Panie, za to słowo, które dzisiaj kierujesz do nas. I prosimy Cię, Maryjo, abyś to słowo w nas chroniła. Niech ono w nas trwa i przemienia nasze życie. Amen. Jeszcze usiądźmy na chwileczkę. Za chwilkę będzie taka przerwa. Udzielę błogosławieństwa i trzeba, żeby tutaj zespół mógł nastroić instrumenty. Jeszcze przygotujemy się do adoracji, tak jak co miesiąc. Adoracja nasza trwa godzinę. Godzinę spotykamy się z Jezusem na modlitwie. I to jest niesamowite doświadczenie. Dlatego warto, jeżeli ktoś zamierza, czuje, że musi wyjść, bo się tak denerwuje, czy coś go wyciąga stąd, myślę, że warto zostać na ten czas, bo nigdy ten czas nie jest czasem straconym. Nasza grupa modlitwy wstawienniczej świętego Łukasza, całe zadanie tej grupy polega na tym, że należący do niej przez godzinę w tygodniu przed Najświętszym Sakramentem modlą się w intencjach poleconych przez innych ludzi i w ogólnych intencjach Kościoła, tych najważniejszych intencjach. I ostatnio usłyszałem bardzo ciekawą rzecz, że adoracja to najlepsze spa. Gdybyśmy poszli do zakonu i zobaczyli siostry zakonne w zakonach kontemplacyjnych, to okazuje się, że jak je widzimy, to każdej byśmy dali o wiele mniej lat niż rzeczywiście ma. Dlaczego? Dlatego, że modlitwa jest poza czasem. Kiedy jesteś przed Jezusem, kiedy trwasz na modlitwie, jesteś poza czasem, więc się nie starzejesz. Warto spróbować w ten sposób. Gdyby ktoś chciał więcej posłuchać na ten temat, polecam rekolekcje księdza Dominika Chmielewskiego. One są na stronie Parafia Olszanka, ale ja umieszczę je też na stronie wstawiennictwo.pl. Będą tam na naszej stronie. Polecam rekolekcje z Maryją, nigdy nie przegrasz życia. Warto posłuchać, abyśmy poznali, kim naprawdę jest Maria, bo my, kochani, Maryi naprawdę nie znamy. A nie można kochać kogoś, kogo się nie zna. Będą tam rekolekcje, dlatego zachęcam, abyście słuchali, abyśmy karmili naszą duszę właśnie w ten sposób, bo wiara rodzi się ze słuchania, nie z czytania, nie z studiowania, ale ze słuchania. Dlatego ktoś inny tu powiedział taką definicję, że wiara to dar Boży, który dociera do człowieka przez uszy. Więc korzystajmy z tego daru i ubogacajmy się właśnie też w ten sposób. Więc teraz powstańmy i przyjmijcie Boże błogosławieństwo.
Pan z wami.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
wszystkich nas. Twą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas. Twą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas. Ciebie, Matko, miłujemy, od Bałtyku aż do Tat. Twą nadzieją przyjdzie czas.